Na mundialu mamy bramkę dla Meksyku. 35. minuta spotkania z Niemcami. To obrońcy tytułu stoją naprzeciw i to nie jest przypadek, bo rzeczywiście to był równy bój i każdy miał prawo myśleć o objęciu prowadzenia. Od 35. minuty Niemcy przegrywają z Meksykiem 0-1 i to sytuacja, w której Niemcy popełniają błąd po stracie bardzo szybciutko. Ta kontra przez środek boiska, właściwie dwa podania od środka, piłka trafia z powrotem na czystą pozycję. Pięknie otwierane te przestrzenie w polu karnym, no i już uderzenie z pola karnego nie do obrony, w krótki ruch leżał tam Manuel Neuer, który wrócił do reprezentacyjnej bramki, ale no czegoś zabrakło, nie przykrył tego krótkiego słupka, poza tym strzał był zdecydowany, stanowczy, bardzo precyzyjny, no i bardzo proszę, niespodzianka, a może dla niektórych nie, Meksyk obejmuje prowadzenie w meczu z Niemcami. Anita Kobylińska w studiu, witam.
Dzień dobry.
Zadowolona z takiego rozstrzygnięcia?
Bardzo, bardzo, bardzo.
Nie lubisz Niemców?
A pan lubi?
To znaczy, wolę inne nacje. Tak, no ja na nich nie stawiałem jako na tych, którzy ewentualnie mogą zwyciężyć. A jeśli chodzi o mecz Hiszpania-Portugalia, tutaj jak ci się podobało? Podobało
no,
się, co?
Bardzo mi się podobało. No, tutaj jest ta różnica tylko, że Portugalczycy, akurat z kolegami z Portugalii właśnie ten mecz oglądałam, także byłam w całkowitej mniejszości. Natomiast po meczu zauważam to, że ja na przykład czułam bardzo ogromny niedosyt i niezadowolenie z tego remisu, a oni byli wręcz zachwyceni, że jednak ten remis udało się uzyskać.
A dziwisz się?
No nie.
I okoliczności, że jeden człowiek przeciwko 11 sobie poradził. Cristiano Ronaldo genialny absolutnie. No i to, że przecież jednak to jest z perspektywy układu sił także, mimo iż to zespół Portugalii jest aktualnym mistrzem Europy, to Hiszpania w tym światowym rankingu stoi dużo, dużo wyżej w takich kategoriach czysto obiektywnych.
Tak, no ale to też jedna z rzeczy, którą podkreślił Flavio Paixão w rozmowie z nami, że Portugalia właśnie u nich jest ta stałość bardzo ważna, dlatego że większość, 95% tak naprawdę tego składu, który był właśnie razem na Euro we Francji i wygrał je, jest na mundialu w Rosji. I to wydaje się, to jest ważne, zgranie drużyny i to, że oni siebie rozumieją już tak naprawdę bez słów i bez spojrzeń, tak jak Barcelona gra swoją tiki-takę, nie patrząc, gdzie jest kolega, bo wiedzą, gdzie jest kolega. Tak tutaj też zauważam coś takiego właśnie, że oni jednak, no widać, że są zgrani i to może być jedna z tych rzeczy, która zaprowadzi ich daleko.
Ale Hiszpania grała też bardzo dobrze, mimo iż tam następuje w tej chwili przebudowa drużyny, bo jest Ramos, jest Piqué, jest Iniesta, jest Costa, który wpisywał się, ja nie jestem fanem tego zawodnika, ale nadspodziewanie dobrze. Ta Hiszpania też równie daleko może zajść. Albo jeszcze dalej.
No może, ale wydaje mi się, że tu jednak dużej niespodzianki takiej pozytywnej jednak na tym mundialu nie będzie.
No to w takim razie przejdźmy do polskich wątków. My gramy oczywiście dopiero w najbliższy wtorek. Mecz z Senegalem, otwarcie o godzinie 17. Ja tam spodziewam się tego Kamila Glika już w wyjściowym składzie. Najpierw mówiono o tym, że to będzie 28 Japonia. Potem skrócono ten czas oczekiwania ewentualnie do meczu z Kolumbią 24. Tymczasem on tam indywidualnie trenuje. Już na tych konferencjach prasowych mówi się, że jest coraz lepiej. Być może w tym wyjściowym składzie zobaczymy tego zawodnika, który no, decyduje o obliczu polskiej obrony. Na razie dobrze mówi się o Polakach, a to za sprawą Szymona Marciniaka.
Tak. I dobrze w jego takim tutaj osobistym temacie, bo faktycznie to, że on jest znakomitym sędzią, my to wiemy, aczkolwiek też
w
Gdańsku też były różne. Aha. I właśnie o tym chciałam powiedzieć, że najmniej doceniany jest właśnie w naszym kraju, bo tak jakby zauważa się jego błędy, a czasami nawet zauważa się błędy w sytuacjach, które później wyjaśniane są i pokazuje się ewidentnie, że on miał rację, ale kibic rozżalony, zdenerwowany, nawet nie chce później tego już słuchać. No i tak to wychodzi, że faktycznie ma wielu krytyków w Polsce, a na arenie międzynarodowej jest bardzo szanowanym sędzią. I właśnie to samo pokazał podczas meczu Argentyny z Islandią, a więc tym pierwszym spotkaniu, które sędziował na tegorocznym mundialu. Natomiast jeszcze przed tym meczem, zaraz do tego meczu wrócimy, ale jeszcze przed tym meczem bardzo dużo komentarzy było w Argentynie, gdzie pisano o tym, że Szymon Marciniak jest koszmarny Neymarem Leo Messiego. Dlaczego? Dlatego, że dwa razy wcześniej tylko sędziował mecze, w których Argentyńczyk zagrał i oba to były bardzo duże porażki. To był sezon 2016-2017 Ligi Mistrzów, gdzie 15 lutego mieliśmy ten pamiętny mecz 1/8 finału PSG z Barceloną, gdzie Barcelona poległa w Paryżu 0-4. Ten mecz właśnie sędziował Szymon Marciniak. No i później w ćwierćfinale w tej samej edycji Ligi Mistrzów znowu Szymon Marciniak łapie za gwizdek i Barcelona przegrywa 0-3 w Turynie. Także no, konotacje są tutaj ewidentnie negatywne. Natomiast sędziował także Islandię, co ciekawe, i też to wyliczono w mediach argentyńskich właśnie cały czas jeszcze przed tym meczem wczorajszym. No i zauważono, że właśnie podczas Euro 2016, gdzie Polak sędziował jeszcze w fazie grupowej grupy F ten mecz Islandii z Austrią, Islandia wygrała 2-1, a na eliminacjach do tegorocznego mundialu w grupie pokonała 3-0 Turków. Zresztą Turków ostatecznie na turnieju nie mamy. Grupy nie mieli wcale Islandczycy łatwej, bo tam była i Chorwacja, i Ukraina, i właśnie Turcja, no, a oni z tej grupy wyszli. No i ten remis wczorajszy, myślę, że bardzo zasłużony.
No ale mogło być zupełnie inaczej, gdyby Leo Messi zrobił to, co do niego tak zwyczajnie należy.
Tak, no i znowu się sprawdziło, że Szymon Marciniak koszmarem
może
Leo
dać
Messiego.
Karnego, a Messi tak przegra.
Tak, bo? No ale jeśli chodzi właśnie jeszcze o naszego polskiego sędziego, La Gazzetta dello Sport bardzo pozytywne komentarze tutaj wypisywała na temat Marciniaka. Napisali, że on był najlepszym aktorem sobotniego spotkania, tutaj włączając w to wszystkich piłkarzy. Dostał notę 7. To była najlepsza nota wszystkich właśnie osób zaangażowanych w to spotkanie. I też zastanawiają się dziennikarze, też już tutaj w Polsce, jak daleko sędzia Marciniak zajdzie na tym mundialu, bo wiemy, że to nie jest przypisane wcześniej. Tutaj też sędziów się rozlicza z tego, jak prowadzą mecze i ci, którzy najmniej błędów popełniają, dostają promocję i idą dalej, tak jak drużyny, które walczą o to, żeby w tym mundialu zajść jak najdalej. I tutaj Michał Listkiewicz zauważył taką rzecz, że ewentualnie jedyne, co może grać na niekorzyść Marciniaka, przynajmniej póki co, patrząc po tych jego pierwszych decyzjach, bo ten mecz faktycznie bardzo dobrze poprowadził, to, że jeżeli Polska zajdzie do półfinału Euro, gdzie no, wydaje nam się to mało prawdopodobne, ale jeśli zajdzie tak daleko, to raczej już na tym etapie wtedy sędziego z Polski po prostu być nie będzie mogło być.
Michał Listkiewicz był gościem rozmowy kontrolowanej w Radiu Gdańsk. Ja przypomnę, to jest najbardziej utytułowany z perspektywy Mistrzostw Świata polski arbiter. Biegał wprawdzie z chorągiewką wzdłuż linii, ale aż 8 razy podczas mundialowych zawodów w roku 90-94 on był obecny. Teraz jest ekspertem TVP Sport i naszego Radia Gdańsk również, bo jesteśmy umówieni na przede wszystkim komentowanie tych kontrowersyjnych zachowań właśnie arbitrów. W związku z tym, że to są piłkarskie plotki, to pochylmy się nad tymi niesamowitymi zdarzeniami w historii. My z bratem wspominaliśmy to o porankach. Ten serial już się skończył, ale może przypomnijmy, jak bardzo zagrożony bywa Puchar Świata, to główne trofeum, o które toczy się rywalizacja. No, on ginął czasami w takich niesamowitych okolicznościach, a bohaterami okazywały się na przykład zwierzęta. No, słynny pies o imieniu Pickles na przykład.
Tak, no jak pomyślimy sobie o tym, że Puchar Świata jest warty 3 miliony dolarów czy euro, już nie pamiętam, ale no to faktycznie nie dziwi, że były osoby, które miały chrapkę na to, żeby przejąć kontrolę nad tym trofeum i to niekoniecznie wywalczając je w rywalizacji sportowej. Faktycznie pierwszy raz Puchar Świata został skradziony w 1966 roku, tuż przed mundialem w Anglii. On zginął dokładnie 20 marca, kiedy był wystawiony w gablocie na wystawie w Westminster. Tam można było do ogólnej publiki po prostu można było go sobie oglądać. No i został skradziony. Znaleziony został dokładnie tydzień później, 27 marca. No na 4 miesiące tak naprawdę przed tym mundialem udało się go odnaleźć. Był owinięty w gazetę i został znaleziony właśnie, tak jak pan wspomniał, przez psa o imieniu Pickles, który podczas spaceru ze swoim panem odnalazł go w jednym z ogrodów w południowym Londynie. Także bardzo szybko to zostało rozstrzygnięte. Anglia, jak pamiętamy, ten mundial wygrała wówczas, a więc to było...
Bramka, widmo Jeffa Hartsa, tak, w doliczonym czasie meczu finałowego.
Tak, no i ten sam puchar, który został wówczas skradziony w 66 roku w Anglii, został później po mundialu w 1970 roku oddany permanentnie Brazylii, która wygrała go i on ponownie zginął. W 83 roku został skradziony w Rio de Janeiro. Wówczas już nigdy nie został odnaleziony, więc ten puchar, który najpierw wygrali Anglicy, później Brazylijczycy, nie wiadomo gdzie on jest, bo tak naprawdę ślad po nim zaginął.
Tutaj zestawiłaś także najciekawsze rywalizacje, takie klasyki, jeśli chodzi o mecze na mundialu i w pierwszej kolejności już za chwilę pochylimy się nad meczami Niemców z Anglikami. No ja mam tutaj szczególne doświadczenia, wprawdzie nie mundialowe, tylko Euro. To był, zdaje się, półfinał na pewno roku 1996, na pewno koniec czerwca, bo właśnie rodził się mój syn pierworodny. I sytuacja była taka, że ona już znalazła się w miejscu, gdzie miał przyjść na świat nasz pierwszy syn, a ja jeszcze zostałem odesłany do domu w perspektywie powrót rodzinny, odesłany do domu po to, żeby być wezwanym na telefon i właśnie zaczynały się rzuty karne, gdy zatelefonowała pani doktor i powiedziała: wie pan co, chyba gotowy jest to, co zaczynamy, jedzie pan. Ja oczywiście rzuciłem wszystko, wyłączyłem, przejechałem do szpitala, to była mniej więcej godzina 22:30, Kuba przyszedł na świat 5 minut po 5 nad ranem i
nie
pamiętam...
Nie kusiło dać na imię Dawid na przykład?
Nie zmierzałem w tym kierunku. Może kiedyś będziesz w podobnej sytuacji, więc zobaczysz, że absolutnie te konotacje historyczne są i te realne, jesteś w jakimś zupełnie innym świecie. Natomiast ciekawostka jest, do tej pory żona ma żal do mnie, że gdy tam przychodził na świat syn, to ja zapytałem pani doktor, że to tak długo trwa, bo tam nie wiedziałem, że tak się to wszystko będzie toczyło i nie wiedziałem właśnie, kto wygrał te rzuty karne. No jak to pan nie wie? Trzeba było wyjrzeć do końca, przecież Niemcy. No i w tej sytuacji żona ma do mnie żal, że gdy ona robiła to, co należy do matki, to ja w tym czasie sobie z panią uciąłem pogawędkę na temat tego, jak się zakończyły rzuty karne w meczu Niemcy-Anglia. Natomiast tradycja tych potyczek sięga wcześniejszego okresu niż 1996 roku.
Tak, no na przykład tego jedynego mistrzostwa Anglików w 66 roku, które zresztą zdobyli w finale z Republiką Federalną Niemiec jeszcze wówczas, tak? Ten gol, odbicie od poprzeczki, no tak jak pan wspomniał, debata trwa tak naprawdę do dzisiaj, jeśli chodzi o tą bramkę. Natomiast Niemcy od tamtego finału w 66 roku zdobyli 3 tytuły mistrza świata i trzykrotnie, to tak rewanż chyba, eliminowali Anglików z turnieju o mistrzostwo świata.
Argentyna-Brazylia. Dla wielu to jest taki wymarzony, dla sympatyków latynosów i tamtego futbolu z Ameryki Południowej, z Ameryki Łacińskiej, taki wymarzony finał mistrzostw świata. Oni też zdarzało się, że szli na siebie.
Tak, no to nie tylko ta rywalizacja Argentyna-Brazylia, ale też indywidualności tutaj było ogromne. Diego Armando Maradona po jednej stronie, Pele po drugiej. Natomiast ta rywalizacja faktycznie, jak sobie czytamy o tym, co tam się działo, to jak sobie pomyślimy o takiej rywalizacji tutaj, choćby lokalnie Arka Lechia, to jest nic w porównaniu do tego, co dzieje się pomiędzy tymi dwoma krajami, a właściwie działo. Na przykład te pierwsze mistrzostwa po II wojnie światowej, 1950 rok, kiedy odbywały się w Brazylii, Argentyna wycofała się z turnieju, tam jakiś konflikt właśnie z brazylijską federacją wchodził w grę, bo wiadomo było, że z mundialu, który organizuje Brazylia, Brazylia się nie wycofa, a oni tak bardzo nie chcieli z nimi zagrać, że stwierdzili, że wycofują się z mundialu. Zresztą 4 lata później, podczas mundialu w Szwajcarii, Argentyna ponownie odmówiła udziału. Oni 10 lat odmawiali w ogóle gry, jedna drużyna przeciw drugiej, a więc ostatni raz pamiętamy chyba najbardziej taki spektakularny mecz. Właściwie nie.
To nie ten mecz, który miałeś na myśli.
Nie. To przejdźmy może do kolejnej rywalizacji. Korea i Japonia, które zawiesiły w bardzo ciekawych okolicznościach tą swoją rywalizację i były w stanie razem zorganizować Mistrzostwa Świata w 2002 roku.
Dla nas pamiętne, bo wtedy wracaliśmy na te piłkarskie salony po latach 16 niebytu.
Tak, natomiast sam fakt, że właśnie były w stanie to zrobić, bo no nie wiem, czy na przykład taka Argentyna z Brazylią. No w życiu nie wyobrażam sobie, żeby zorganizowali razem mundial albo Niemcy z Anglikami. No tutaj geograficznie też ciężko by było. Natomiast podobno podczas Mistrzostw Świata, podczas kwalifikacji do Mistrzostw w 1950 roku prezydent Korei Południowej miał powiedzieć do swoich piłkarzy: nie wracajcie, jeśli nie wygracie z Japonią. No ale wygrali, więc wrócić mogli.
No i jeszcze ostatnią kwestię rozstrzygnijmy. Jeżeli ktoś zastanawiał się, skąd te kolory kartek, żółta, ostrzegawcza i czerwona, kończąca udział piłkarza w zawodach, to ma właściwe skojarzenia, bo tak naprawdę to wszystko zaczęło się na przejściu dla pieszych podobno, tak?
Dokładnie, tak. Sędzia angielski Ken Aston tu jest odpowiedzialny właściwie za to, że te kartki w ogóle w systemie rozgrywania meczów piłki nożnej się pojawiły. I faktycznie stał w samochodzie na czerwonym świetle, kiedy wpadł na ten pomysł, od razu później go zaproponował, żeby skorzystać z takiego właśnie systemu karania piłkarzy pod koniec lat 60. I już pierwszy raz w 70. roku podczas mundialu w Meksyku wówczas zostały po raz pierwszy wykorzystane i wprowadzone do gry, no i w niej pozostały.
No i to jest kwestia już nie plotkarska, chociaż pewnie tak, plotkarska, bo nikt pewnie tego nie udowodnił, gdy wprowadzano to do przepisów. My mamy nadzieję, że żółte w konsekwencji, także pewnie czerwone kartki nas ominą, natomiast z dużymi emocjami czekamy na drugą połowę meczu Meksyk-Niemcy. Ja przypomnę, niesamowicie to się wszystko zaczęło od prowadzenia Meksyku. Wcześniej nie było niespodzianki. Kostaryka, która wraca na mistrzostwa po wielu, wielu latach, przegrała z Serbią 0-1. Wieści z żużlowych torów dla Gdańska nie najlepsze, z Dunek Wybrzeże.